Proszę o zajmowanie miejsc, bo już czas minął rozpoczęcia.
Jestem za.
Coś mnie męczy. Co mogę? Dzień dobry, witam serdecznie na początku. Bardzo proszę się poczęstować skromnym poczęstunkiem. Na końcu jest barszczyk, samoobsługa. Przed sesją zostanie wszystko sprzątnięte, więc bardzo proszę Państwa o zapełnienie brzuszków teraz. Dziękuję.
Czyli co? Powiem o tym. Panie Kazimierzu. Panie Kazimierzu. Panie Kazimierzu. Ciebie woła, bo mówię...
Już mamy wszystkich na miejscu. Dzień dobry. Otwieram wspólne posiedzenie komisji w dniu dzisiejszym i może na początku poproszę wszystkich o powstanie i uczcimy minutą ciszy zmarłego wczoraj pana Czesława Siwka, radnego Rady Powiatu przez tyle kadencji. Dziękuję bardzo. Otwieram posiedzenie, wspólnego posiedzenia komisji. Stwierdzam kworum. Porządek obrad macie Państwo przedłożony na stolikach i czy mają Państwo jakieś wnioski, czy jakieś propozycje do zmiany ewentualnie tego porządku, czy będziemy pracować według ustalonego? Nie widzę. Więc przechodzimy do realizacji porządku według programu ustalonego na dokumencie, który został nam przedłożony. I jako pierwszy z punktów jest to informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat aktualnej sytuacji w szpitalu i poproszę panią prezes, tak?
Dzień dobry Państwu. Ja myślę, że w ten taki przedświąteczny czas, no niestety te wieści nie będą najbardziej optymistyczne, ponieważ Państwo dokładnie po swoich, zarówno po swoich budżetach domowych, jak i budżecie powiatu, Państwo widzicie, że sytuacja jest wysoce trudna w tej chwili, a w przyszłym roku niestety obawiamy się, że będzie jeszcze gorsza. Przed chwilą też rozmawialiśmy z panem skarbnikiem na temat jakby tego, że płatnikowi od stycznia dołożono obowiązków, ależ nie wiem, czy Państwo wiecie, ale płatnik będzie od stycznia finansował pogotowie, ratownictwo medyczne w Polsce, natomiast odebrano z budżetu 14 miliardów, więc to w żaden sposób nie jest się w stanie sfinansować, jeśli chodzi o przyszły rok i podmioty medyczne. Będzie bardzo ciężko. W tej chwili sytuacja wygląda tak, zarówno w mojej jednostce, jak i w okolicznych jednostkach, biorąc pod uwagę wojewódzki plan transformacji, to co podpisał pan wojewoda Bogucki rok temu w grudniu. Trwają pewne przygotowania do przeprofilowania jednostek, mówię tutaj o szpitalach powiatowych. W związku z tym w ostatnim czasie wizytują nas konsultanci profesor Sieńko, profesor Celewicz, chodzi tutaj o chirurgię, o ginekologię, sprawdzają wykonania, warunki lokalowe i myślę, że to też zmierza w tym kierunku. Nie wiem, czy Państwo mieli możliwość już czytać, ale dla przykładu, ponieważ tniemy wszyscy koszty, na przykład Stargard właśnie zamyka otolaryngologię, ogranicza niestety w ten sposób dostęp do świadczeń pacjentom wymagających prowadzenia laryngologicznego, likwiduje usługi ortopedyczne u siebie, to wszystko będzie funkcjonowało jedynie w obszarze poradni specjalistycznych, także wszyscy zaczynamy ciąć koszty. To, co my też mówimy, mówiliśmy, że bardzo wysoki wzrost, oprócz tego, co nałożyła nam ustawa o wynagrodzeniach personelu medycznego, która funkcjonuje od 1 lipca 2022, dodatkowo wskaźniki inflacyjne, bardzo wysoko poszły ceny leków w górę, to ja już Państwu pewnie mówiłam, natomiast my musimy się nauczyć w tym wszystkim poruszać. Do tego dochodzi nieustanny brak personelu, więc albo nadejdą jakieś zmiany systemowe na poziomie krajowym, albo będziemy niestety w przyszłym roku wszyscy oglądać upadłości szpitali w tym kraju. Mówię o szpitalach powiatowych, tak? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania do Pani Prezes, proszę?
Dziękuję uprzejmie. Pani Prezes, przekształcenie to takie pojęcie ogólne. Proszę powiedzieć dokładniej, o co chodzi, tak? Prawda?
No, o co chodzi?
Bardziej dokładnie troszeczkę, żebyśmy zrozumieli jako tutaj radni. Dziękuję.
Ja myślę, że tu nie ma nad czym debatować, bo przekształcenie zawsze się wiąże z zamknięciem czegoś, po prostu.
O.
No tak, nie ma personelu, nie ma pieniędzy, więc pewna dostępność będzie ograniczana. Z tym się wiążą przekształcenia.
Jeszcze. Już. Stąd. Jeszcze raz. Pani Prezes, a jaki oddział może ulec zamknięciu?
U nas?
Tak.
Pierwszy OIOM. Jeżeli już, to pierwszy będzie OIOM.
O.
No o.
Dobrze.
A później? Zobaczymy. Opłaca mi się tylko izba przyjęć, więc kto wie.
No ja. A ludzie?
No tak. Ale ludzie co?
Pani... A co ludzie mają zrobić? No dziękuję uprzejmie.
Pacjenci?
Pacjenci, tak, pacjenci.
Niech piszą do pana ministra. Może to coś zmieni.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytania?
A te pince remontowe i...
Już.
Te prace remontowe w pracowni radiologii miały być skończone w pierwszej połowie grudnia. Skończone są już?
Już są na ukończeniu. Tak. Zgodnie z planem 4 stycznia przyjedzie pan wojewoda na oficjalne otwarcie.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pani Prezes,
to może ja jeszcze chciałabym się odnieść, bo na ostatnim posiedzeniu, kiedy mnie nie było, zostało zadane pytanie o moje wyjazdy i koszt tych wyjazdów. Tutaj pan Guziak zadał to pytanie, więc chciałabym się odnieść oficjalnie do tego. Drodzy Państwo, wyjazdy, jeśli chodzi o stanowisko prezesa, niestety są wpisane w prezesowanie. Związane jest to z tym, że oprócz tego, że pozyskuję środki zewnętrzne, to jeszcze nawiązuję pewne relacje, które pomogą zarządzać podmiotem medycznym, również na zasadzie wymiany doświadczeń. Faktycznie myśmy podliczyli koszt moich wyjazdów. Ja jestem takim prezesem, który większość swoich wyjazdów finansuje z własnej kieszeni, za swoje prywatne pieniądze. To też chciałabym, żebyście Państwo mieli tego świadomość. Szpital w tym roku wydatkował na moje wyjazdy całe 4200, a udało mi się pozyskać projektów na 100 tysięcy, więc efekt mamy bardzo wymierny moich wyjazdów. To tak chciałabym tylko woli wyjaśnienia.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dalej jesteśmy w temacie informacji na temat Centrum Medycznego. Nie widzę. To może przejdźmy do zaopiniowania. I proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji, którą otrzymaliśmy mailowo, papierowo? Proszę bardzo. Budżetowe. 7 chyba. Nie, 6, bo nie ma Beaty, tak. Beaty nie ma. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego materiału? Rewizyjna. I proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? I proszę członków Komisji Skargi i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji? Dziękuję bardzo. I chyba podziękujemy Pani Prezes za wyjaśnienia, za przedstawioną informację.
I jeżeli nie będę już Państwu na sesji potrzebna, to chciałabym przekazać wesołych świąt, spokojnych, rodzinnych, bo mamy bardzo ciężkie czasy. Szczęśliwego Nowego Roku i obyśmy jak najmniej wszyscy chorowali.
Tak. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I również wszystkiego dobrego i tego zdrowia najwięcej. Dziękujemy bardzo i przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to omówienie projektu budżetu powiatu goleniowskiego na 2023 rok. Pan skarbnik zabierze głos, chociaż już projekt był omawiany na oddzielnym wspólnym posiedzeniu komisji, ale jeszcze są autopoprawki. Tak, proszę bardzo.
Szanowne komisje, Państwo radni, zmuszeni bylibyśmy w stosunku do projektu złożonego 15 listopada wnieść poprawki. One dotyczą generalnie rzecz biorąc w głównej mierze dwóch inwestycji i dwóch projektów realizowanych ze środków unijnych. Chodzi o zwiększenie dochodów i tym samym zwiększenie wydatków. Tutaj DPS nam się przesunął i poślizg związany z wykonaniem robót również wpływa na przesunięcie terminu dochodu, bo dotacja jest formą refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I druga rzecz to jest przesunięcie inwestycji w Nowogardzie ulicy Żeromskiego, przebudowa drogi i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą, którą również przesunięto i tutaj ulegają zwiększeniu dochody z tytułu partycypacji gminy Nowogard. Moje zaniepokojenie budzi fakt, że w projekcie budżetu gminy Nowogard nie zabezpieczono kwoty, która widnieje w porozumieniu zawartym z powiatem. Mam nadzieję, że ostatecznie w uchwale budżetowej ten zapis o dotacji dla nas się znajdzie i ten dochód będzie potwierdzony również ich uchwałą budżetową. Takie zapewnienie mam ze strony skarbnika i przewodniczącej rady, więc myślę, że ten dochód również będzie zrealizowany. Oczywiście ostateczna kwota dotacji i refundacji z NFZ-u będzie uzależniona od kosztów przez nas poniesionych na obie te inwestycje. W związku z tym również te dochody będą ulegać zmianie. Tutaj taka uwaga, że generalnie rzecz biorąc na dzień dzisiejszy już wiemy, że na pierwszej sesji prawdopodobnie będziemy ten budżet znowu aktualizować, bo przesunięcie w DPS-ie jest w dalszym ciągu dość znaczne i zgodnie z zapisami umowy nie, prawdopodobnie tej płatności przewidzianej na ten rok nie zrealizujemy. W związku z tym wydatki w przyszłym roku, ale będzie konieczne podniesienie limitu wydatków na rok następny. Jeżeli chodzi o dwa projekty unijne, to tutaj dostaliśmy środki w tym roku na poprawę cyberbezpieczeństwa w urzędzie i drugi projekt to smaki ekonomii. Tam niewielka kwota przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem zajęć w naszych szkołach, właściwie w jednej szkole z zespołu szkół numer 1 w Nowogardzie na wykłady z zakresu podstaw ekonomii po to, żeby nasi uczniowie lepiej ten obszar wiedzy opanowali. Jeżeli chodzi o te zmiany, to one podniosły i dochody, i wydatki, nie ruszając deficytu, który ostatnimi zmianami w uchwale budżetowej udało nam się uzyskać, czy rozwiać wątpliwości RIO, jeżeli chodzi o możliwość finansowania tego deficytu. Jak Państwo pamiętacie, w opinii pozytywnej mieliśmy takie zastrzeżenie, że na dzień dzisiejszy środki zaplanowane są wyższe niż powiat dysponował. Uwolnienie środków poprzez zwiększenie dochodów spowodowało, że ten mankament usunęliśmy. Gdyby były dodatkowe pytania, to oczywiście chętnie odpowiem.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, do tej informacji jeszcze takie jakieś pytania, proszę. Już się wyłączam.
panie skarbniku, czy chodzi o ten projekt, o którym pan powiedział, to jest ta cyfrowa gmina? To mam prośbę, jakby był pan uprzejmy trochę rozwinąć ten projekt, kto odpowiada, jakie wydatki inwestycyjne, co zostanie teoretycznie zakupione. Pewnie pan wie, dlaczego o to pytam. I drugie pytanie. W punkcie D tej uchwały, 1D, mamy ponadplanowe wpływy z usług i wynajmu na fali. Też jakby pan był uprzejmy odpowiedzieć. Aha, ale nie możemy w tym miejscu?
Nie.
Będzie miło. A dobra, okej. Okay. To wracam do pytania pierwszego, a tamto to w odpowiednim momencie. Dziękuję. O, dobra.
Jeżeli chodzi o ten projekt Cyfrowa Gmina, który tak został nazwany z uwagi na wytyczne, ale powiat może być beneficjentem. Chodzi o to, że musimy zakupić elementy, które zwiększą bezpieczeństwo funkcjonowania danych, którymi administrujemy. Tutaj odpowiedzialnym za projekt będzie Wydział Administracji i Bezpieczeństwa, a głównie informatyk. I trudno mi powiedzieć dokładnie, co będzie chodziło w skład zakupów, ale podejrzewam, że są to elementy, które to bezpieczeństwo mają wzmocnić, czyli dodatkowe serwery, które będą zrzucać dane bezpośrednio przed cyberatakiem. Niemniej jednak, tak jak mówię, nie jestem zapoznany bezpośrednio z wnioskiem, trudno mi powiedzieć. Podział wynika z konieczności, które zostały stwierdzone przy pisaniu wniosku, czyli te 100 tysięcy na wydatki, które idą w środki trwałe, no i oczywiście wartości niematerialne i prawne w postaci oprogramowania czy licencji, które musimy zakupić, a pozostałe na te elementy miękkie dotyczące również nowego sprzętu i wyposażenia, które te zabezpieczenia będą posiadać. To tyle, jeżeli pojawiłaby się pani sekretarz, to myślę, że... A, jest, przepraszam. To powie więcej niż ja. Dziękuję.
No tak, troszeczkę się domyśliłam. No tak, ponieważ nasze wirtualne serwery już mają swoje lata, tak, poprzedni zakup był chyba z 2018 roku bodajże, czy 19, więc pora już tutaj te zabezpieczenia i oprogramowanie specjalistyczne, które jest bardzo drogie niestety. Dodatkowo tam w programie będziemy się starali zakupić troszeczkę sprzętu i wykonać elektronizację usług, czyli druki, które musi nam firma niestety wszystkie przygotować, dotyczące jakby porozumiewania się z nami za pomocą platformy ePUAP. Więc ponieważ jest duży nacisk na to, aby iść w e-urzędy, w związku z tym my też musimy kroczyć tym torem. Do tej pory te środki były przeznaczone głównie dla gmin, tym razem dla powiatów po raz pierwszy i bardzo się z tego powodu cieszę. Oprócz sprzętu, tam właśnie to, o czym wspominał, jest konieczność i obowiązek wręcz wykonania audytu cyberbezpieczeństwa. W związku z tym tam też są środki przeznaczone na to, aby zlecić taki audyt w firmie zewnętrznej i dopiero po wykonaniu audytu tak naprawdę będziemy wiedzieli, jaki zakres wydatków nas czeka związany właśnie z tymi specjalistycznymi oprogramowaniami. Więc być może te proporcje się zmienią, tak? To jest tylko takie założenie na razie, ponieważ audytu nie mamy póki co.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę.
Ja, panie skarbniku, miałbym takie pytanie. Bo czytam uchwałę składu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu. I tak jakby skład orzekający daje tak jakby wątpliwość wykazaną kwotę tego możliwości sfinansowania tego deficytu kwotą 6 milionów złotych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym. W zeszłym roku mieliśmy tą kwotę w granicach tam 5 milionów, coś pamiętam. Ja bym chciał się spytać, jaką faktycznie mamy na dzisiaj kwotę wolnych środków, które mamy zlokalizowaną na rachunkach bankowych, bo no nie chciałbym, żeby tu powiedzieć, że my dowolnie, jaką mamy potrzebę, taką kwotę wolnych środków w budżecie wykazujemy. Myślę, że nie jest tajemnicą to, ile mamy wolnych środków, gdzie te pieniądze są, powiedzmy, zdeponowane. I czytając to tak wprost, tą uchwałę RIO, to taką wątpliwość miałem, tak, żeby nas właściwie nigdy nie informowano o wysokości wolnych środków, jakie są. Ja nie mówię o uchwałach, ja mówię tak, że my nie wiemy, ile tych pieniędzy jest, i tak bym chciał wiedzieć, jaka na dzień dzisiejszy, no bo wiemy, co chcemy jeszcze w tym roku spłacić, co pan skarbnik zawsze mówi, że zapłacimy ZUS na przykład i tak dalej, żeby w przyszły rok wchodzić ten, no ale żeby to wszystko spłacić, to trzeba na to mieć pieniądze, ja tylko o tym myślę, i w związku z tym chciałbym, żeby pan nas tu jako radę poinformował, jaka ta nadwyżka środków pieniędzy na rachunku, tutaj pisze bieżącym, ja bym chciał wiedzieć, ile w ogóle mamy środków finansowych na rachunkach związanych z naszym budżetem. Dziękuję bardzo. O, przepraszam.
Jeżeli chodzi o wolne środki, to one są zawsze co kwartał wykazywane w sprawozdaniu NDS. I wątpliwości RIO nie wzięły się z powietrza, bo w naszym NDS-ie na koniec trzeciego kwartału widniało 3 miliony z groszami, jeżeli chodzi o wolne środki. W uchwale budżetowej, jak pan zauważył i mówiłem we wstępie, mieliśmy 8, stąd wątpliwości składu, czy jesteśmy w stanie tymi wolnymi środkami taką kwotę niedoboru uzupełnić. W związku z tym, że na ostatnie 2 miesiące przyszły 2 transze środków z dodatkowych dochodów PIT, o czym informowałem już w listopadzie, te środki uzupełniły nam dochody tegoroczne, a więc mogliśmy te około 6 milionów, z tych 6 milionów, które zaplanowane było w budżecie tegorocznym, uwolnić te 4. Dodatkowo zmniejszyliśmy plan wydatków w związku z tym, że przewidywane koszty energii nie wzrosły aż tak bardzo, jak zakładaliśmy na podstawie pierwszego kwartału. Uwolniliśmy dodatkowy milion, stąd wolne środki w granicach 8 milionów do sfinansowania na dzień dzisiejszy tego, co zaplanowaliśmy na rok przyszły, będziemy w stanie na koniec roku wykazać. Jeżeli chodzi o pozostałe środki, to one będą wynikać z tego, co będzie się działo z wydatkami w budżecie. Informowałem przy autopoprawce, że prawdopodobnie na pierwszej sesji będziemy musieli znowelizować budżet, bo wykonanie zaplanowanej inwestycji w DPS-ie nam się opóźnia, w związku z tym również wydatkowanie. Te środki pozostaną jako niewydatkowane w tym roku, będą musiały być przywrócone do budżetu. Stąd na dzień dzisiejszy, panie Kazimierzu, nie ma wolnych środków, które moglibyśmy jeszcze do tego budżetu dołożyć, jeżeli o to mnie pan pyta, bo wszystkie są w tym budżecie tegorocznym i przyszłorocznym umieszczone. Jeżeli chodzi o pojawienie się ewentualnej nadwyżki, to w pierwszej kolejności będziemy musieli uzupełnić wydatki z tych środków na te cele, które nie zostały zrealizowane w tym roku, a zostały przesunięte na rok następny. Chociażby te z realizacji projektów unijnych, które również zwiększają nam te środki do dyspozycji na rachunku, które wykazujemy, którymi często niektórzy się posługują jako wolnymi środkami do dyspozycji powiatu. Tak nie jest. Tak samo jak środki Funduszu Pracy, które też nam te środki podbijają, czy depozyty, którymi dysponujemy, bo one na rachunku są, a nie są środkami tak naprawdę możliwymi do wykorzystania. Na dzień dzisiejszy to, co można było do tego budżetu przyszłorocznego, te 8 milionów włożyć, włożyliśmy. W pierwszym kwartale zamkniemy rok i wtedy będziemy mogli rozliczyć w całości ten rok i zobaczyć, które wydatki nie zostały zrealizowane, a muszą być wprowadzone w roku
poprzedniego do budżetu i wtedy te środki wprowadzimy do budżetu. Jeżeli coś więcej nam zostanie, to tak jak mówiłem przy omawianiu budżetu, nie zrealizowaliśmy 13 milionów zgłoszonych potrzeb przez jednostki. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące i prawdopodobnie w pierwszej kolejności będziemy musieli tymi ewentualnymi nadwyżkami te dziury łatać, tak jak co roku generalnie rzecz biorąc. Także nie ma jakichś tam nadzwyczajnych środków, którymi moglibyśmy się poszczycić i włożyć teraz w grudniu do uchwały budżetowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Bo mamy tutaj dokumenty, jeszcze inne, tak, opinie właśnie Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu, na temat o projekcie uchwały budżetowej, czy o możliwości sfinansowania deficytu. Mamy stanowiska komisji również załączone, no i obradowaliśmy również w dniu 30 listopada nad budżetem i wieloletnią prognozą finansową na 2023 rok. Czy jeszcze tutaj coś, jeszcze się coś pojawiło? Proszę bardzo.
Panie skarbniku, w rozwinięciu tego, co mówił radny Lembas, rozumiem, że te dochody z PIT, o których pan mówił, bo uchwałę mamy z 21 listopada i RIO pisze, że na dzień wydania niniejszej opinii no nie wynikałyby te środki. Rozumiem, że te środki otrzymaliśmy po tej dacie. Tak? Okej. Okay.
Ściśle rzecz biorąc, tak naprawdę nie liczy się termin, kiedy my je otrzymaliśmy na rachunek, a termin uchwały budżetowej, w której te środki wprowadziliśmy do dochodów i wyprowadziliśmy wolne środki, tak, czyli zmniejszyliśmy przychody. Ten dzień jest kluczowy do momentu możliwości uchwalenia bieżącej uchwały. Na dzień dzisiejszy te rzeczy mamy spełnione.
Dziękuję. Tylko wcześniej mieliśmy informację, że takie środki, a wprowadziliśmy je później, tak? Ale informację już mieliśmy wcześniej, że dlatego można było zaplanować to. Dobrze. Czy jeszcze ktoś z Państwa? No może, nie wiem, po poprawce przegłosujemy, jeszcze raz zaopiniujemy, czy już, bo mamy opinię na, tak, mieliśmy opinię Państwa radnych z dnia 30 listopada, ale po autopoprawce proszę jeszcze raz poproszę ponownie o przegłosowanie projektu budżetu na 2023 rok i poproszę Komisję Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Ile pani? 5. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu na 2023 rok? Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Dziękuję bardzo. I przejdziemy do kolejnego punktu. Omówienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035. Podobnie tak jak budżet, było to już omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji 30 listopada, ale mamy też autopoprawkę. Proszę pana skarbnika.
Autopoprawka w głównej mierze wynika z dwóch elementów. Po pierwsze, wycofujemy pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to kwota niespełna 400 tysięcy złotych w związku z problemami wynikającymi z realizacją inwestycji na DPS. Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z korzystania z takiego środka. No i oczywiście uwolnienia możliwości zaciągania długu w przyszłości. Stąd wycofanie z wieloletniej prognozy zaciągnięcia tej pożyczki i jej spłaty w latach następnych. No i oczywiście wprowadzenie zadania na usługi pocztowe na lata następne z określeniem limitu, w związku z tym, że musieliśmy rozstrzygnąć przetarg na tego typu usługi. Wyszły tam kwoty większe, w związku z tym zabezpieczamy tutaj funkcjonowanie tej usługi. Gdyby były jeszcze jakieś dodatkowe pytania dotyczące autopoprawki czy wieloletniej wieloletniej prognozy, to oczywiście chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania? Nie widzę, więc również o ponowne zajęcie swojego stanowiska i wyrażenie opinii. Kto jest z Państwa z członków Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki? Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej? Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu? Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej? I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu wieloletniej prognozy finansowej? Dziękuję bardzo. I kolejny punkt jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie goleniowskim na lata 2023-2025. I pani dyrektor, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, projekt dokumentu, który przedłożyliśmy, jest to dokument, który wynika z obowiązku, który jest zapisany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ten dotychczasowy, który funkcjonował przez okres ostatnich 5 lat, kończy się w grudniu bieżącego roku. Ten projektowany, przedłożony mieści się w okresie 3 lat. Różnica w czasookresie obowiązywania wynika ze wspólnych ustaleń i rekomendacji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to program, który planuje działania na kolejne 3 lata w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Są to zadania rekomendowane do podjęcia przez wszystkie instytucje zaangażowane w powiecie goleniowskim do przeciwdziałania wszystkim zagrożeniom, które mają znamiona i są klasyfikowane do działań tych należących, do tych, którym należy przeciwdziałać. Program również jest niezbędny do tego, by móc występować o dodatkowe środki zewnętrzne. Dokument jest również rekomendowany do wprowadzenia przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy, który jest spójny z tym dokumentem i musi być kompatybilny z właśnie działaniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania do programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który otrzymaliśmy na maila czy w wersji papierowej? Nie widzę chyba pytań, bo to jest kolejny już, tak, zmiana była poprzednio, był w 2018 roku, tak, ta uchwała traci moc i jest zmieniony ten program, czy ta uchwała. Nie widzę. W takim razie proszę o podniesienie ręki członków Komisji Budżetu Infrastruktury, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Budżet. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Rewizyjna, raz, dwa. Rewizyjna, panie Kazimierzu? Tak, nie zauważam. 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 5. Pani Agatko, czy 4? Nie, pan...
Skargi wniosków? 5. Było 5. Dobrze, i teraz przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Golniewskiego numer 36/230/22 z 23 czerwca 2022 roku zmieniającej uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Proszę bardzo. Pani dyrektor również, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, uchwała uchylająca uchwałę, która wprowadzała dodatek zawodowy, jest konsekwencją tego, że w przyszłym roku, a mianowicie 1 lutego, wchodzi bardzo duża zmiana do ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która przede wszystkim zmienia miesięczne wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka. Może tak pokrótce, jeżeli Państwo pozwolicie, zmiana jest duża, więc chciałabym ją tutaj Państwu przytoczyć, mianowicie w pogotowiu rodzinnym z dotychczasowej kwoty miesięcznego wynagrodzenia 4200 zł. Kwota wzrasta do kwoty miesięcznej 5084 zł. Oczywiście ona w zależności od liczby dzieci może ulec również dodatkowo zmianie o dodatkowe 20%. Wtedy, jeżeli rodzina, czyli pogotowie, ma więcej niż troje dzieci lub dziecko z niepełnosprawnością, wtedy ta kwota może wzrosnąć do 6100 zł. Natomiast w rodzinach zawodowych i w rodzinnych domach dziecka ta kwota wzrośnie z 2700 zł dotychczas do kwoty miesięcznej 4100 zł. To jest jedna ze znaczących zmian. Kolejna zmiana, którą wprowadzamy na rzecz rodzin zastępczych, i w mojej ocenie jest to ogromny zasób finansowy na rzecz wszystkich rodzin zastępczych. Zresztą rodziny zastępcze od wielu miesięcy aplikowały o to, by wzrosły te świadczenia, i udało się. Ja tutaj z tego miejsca chciałabym, bo nie uczyniłam tego jeszcze, ale panu staroście, panu skarbnikowi i członkom zarządu bardzo podziękować, ponieważ wzrastają 3 bardzo znaczące newralgiczne miesięczne świadczenia na rzecz rodzin zastępczych.
Ja przepraszam, bo my chyba nie mówimy o tej uchwale, bo my mówimy o tej uchwale w sprawie uchylenia tego, co w lipcu podjęliśmy.
Tak, tak, tak.
A pani mówi, że tak, wprowadzamy coś, ale co my wprowadzamy, jaką uchwałę, bo ja nie rozumiem, coś tutaj, albo ja...
Nie, nie, ja przy okazji,
że to będzie od stycznia, tak?
Nie, od 1 lutego. Od 1 lutego, dokładnie.
Ale uzasadnienie tej uchwały jest inne.
Tak, ja przy okazji tej uchwały odeszłam troszkę w bok, bo chciałam Państwu powiedzieć o tych znaczących zmianach. Natomiast ta uchwała, którą projektowaliśmy do wycofania, związana jest z tym, że rodziny zastępcze nie wyraziły zgody na podpisanie aneksów. Aneksy miały w sobie treść taką, że wprowadzamy dodatek zawodowy i jednocześnie rekomendujemy zmianę o wycofanie z dotychczasowych umów zapisu dotyczącego waloryzacji świadczeń. Waloryzacja świadczeń na rzecz rodzin zastępczych jest uregulowana wprost w ustawie o systemie i pieczy zastępczej, więc w mojej ocenie ten zapis nie powinien funkcjonować w umowie, ale jednocześnie przy spotkaniach kilkakrotnych z rodzinami zastępczymi prosiłam rodziny zastępcze o to, wnioskowałam o to, żeby rodziny zastępcze nie rościły praw do tej waloryzacji, która tak naprawdę nie funkcjonowała od początku, kiedy były zawierane mamy umowy z rodzinami zastępczymi. Pierwsze umowy z rodzinami zastępczymi zostały zawarte w 2015 roku. Jednocześnie przy tej prośbie wnioskowałam, składałam deklarację z prośbą, właściwie deklarowałam, że podejmę wszelkie możliwe działania o to, żeby zasób finansowy na rzecz rodzin zastępczych zmieniał się. I to się udało dzięki tutaj decyzji zarządu. To, co chciałam powiedzieć, że te świadczenia od przyszłego roku, a mianowicie od 1 lutego wzrastają. Jest to ogromny zasób, a przy tych brakach finansowych, których doświadczamy, naprawdę jest to ogromna zmiana, za którą bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast dodatek zawodowy, on jednocześnie ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 lutego po prostu zostaje zlikwidowany, znika ten dodatek, tak? A druga i najważniejsza rzecz, przy tych zmianach, które nam oferują te zmiany, które zatwierdził zarząd, plus te zmiany, które oferuje nam od 1 lutego ustawa o wspieraniu pieczy zastępczej, no wprowadza tak ogromne zmiany, że budżet, którym dysponujemy w centrum, no nie udźwignie tego dodatku zawodowego. Ale podstawowy powód do tego, żeby uchylić, to jest to, że w przyszłym roku, 1 lutego, wchodzi zmiana, która nie daje możliwości do tego, żeby dodatek zawodowy funkcjonował.
Dziękuję bardzo. Tylko my automatycznie uchylamy i pozbawiamy te rodziny zastępcze tego dodatku za ten okres, bo to jest od lipca, tak miało wejść w życie. I z jakim dniem?
Z 1 lutym, tak jak wchodzi ustawa.
Czyli te dodatki będą wypłacone za ten okres, w czerwcu była podjęta uchwała i te dodatki zawodowe będą wypłacone rodzinom, tak?
Rodziny zastępcze nie podpisali,
dlaczego? Bo ja tu mam pismo, bo pani przewodnicząca też ma to pismo. Ja może teraz przeczytam, nie będziemy na sesji chyba czytać tego od rodzin. Dzisiaj wpłynęły, tak, o 8:44 te pisma, to samo pismo podejrzewam, tak, pani przewodnicząca? I tu jest szanowna pani przewodnicząca Komisji Budżetu Infrastruktury i tu jest tak, w treści maila. Proszę, zwracam się do pani z prośbą o zapoznanie radnych powiatu goleniowskiego ze stanowiskiem rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, odczytując je szanownej radzie przed omówieniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia, tutaj nie będę przytaczała, oraz kolejny raz przed głosowaniem wskazanej uchwały na sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu dzisiejszym. Szanowna Rado, kolejny raz chcielibyśmy zabrać głos w sprawie, która w sposób bezpośredni nas dotyczy. Przebywając z dzieckiem w szpitalu, bo to pisze pan Łukasz Łokaj, przeglądając projekty uchwały Rady Powiatu, trafiłem na tak zwanego kwiatka, który bardzo mnie zszokował. W dniu dzisiejszym został przedstawiony państwu projekt uchwały uchylający uchwałę z dnia 23 czerwca bieżącego roku w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia sporządzony przez panią dyrektor PCPR. Pani dyrektor uzasadnia przedmiotową uchwałę pisząc, cytuję, rodziny zastępcze prowadzące rodzinne domy dziecka nie wyraziły zgody na podpisanie aneksów do umów o pełnienie funkcji rodzin zastępczych zawodowych i o prowadzenie rodzinnych domów dziecka celem przyjęcia dodatku zawodowego. To prawda, ale nie wyraziliśmy zgody na podpisanie aneksów, ponieważ mieliśmy ku temu istotne powody. A mianowicie w aneksie znalazł się zapis, no tutaj ten, który pani dyrektor przytacza, który mówił, w paragrafie 5 skreśla się ustęp 7, a strony zrzekają się wszelkich roszczeń z niego wynikających. Paragraf 5, ustęp 7 naszej umowy z dnia 27 lipca 2015 roku mówi o tym, że kwota naszego wynagrodzenia będzie corocznie waloryzowana. Nadmieniam, że waloryzacja naszego wynagrodzenia zapewnia nam ustawa, no tu jest przywołana ta o pomocy w rodzinie. Informuję państwa, że
że nasze wynagrodzenie nigdy nie było waloryzowane. Zapis w aneksie pojawił się w momencie, kiedy zaczęliśmy mówić głośno o braku waloryzacji, zapewnionej nam w umowach oraz przez ustawodawcę. Pani dyrektor doskonale wiedziała, dlaczego rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka odmówiły podpisania aneksów. Co więcej, zapewniała nas, że postara się zmienić zapisy w aneksie do umowy. Do dnia dzisiejszego nie został przedstawiony nam nowy aneks do umowy dotyczący dodatku. Co zaś się tyczy samej waloryzacji, to narracją PCPR, że bardziej opłacały nam się podwyżki pensji niż jej waloryzacja, pozostawię bez komentarza. Z uwagi na powyższą sprawę proszę Szanowną Radę o zdjęcie z porządku obrad. Bo chodzi teraz o tą waloryzację, tak? Bo no tak jak tutaj ten pan tłumaczy, że nie podpisali aneksów nie dlatego, że nie chcieli przyjąć tak tego, co Rada dawała w czerwcu, czyli podnieśliśmy, ustanowiliśmy dodatki zawodowe, tylko dlatego, że nie będą wnosić roszczeń w związku z tym, że nie mieli nigdy waloryzowanych świadczeń, bo tak jest, tak? Że nigdy te świadczenia, które im się, tak jak tu pani mówi, z ustawy należą, dlatego jest to wykreślone z umowy, bo odgórnie z ustawy się należą i tak nie były waloryzowane nigdy, tak? A miały być ileś razy, podejrzewam, mogły być waloryzowane, tak? Bo to nie zawsze jest...
Szanowni Państwo, my zrobiliśmy symulację. Dwukrotnie powinny być waloryzowane na przestrzeni od 2015 roku, czyli od momentu podpisania z rodzinami zastępczymi umów. Dotychczas te dwie waloryzacje były. Pierwsza w 2019 roku, druga w 2020 roku. Na przestrzeni, kiedy funkcjonowały te dwie waloryzacje, były również podwyżki na rzecz rodzin zastępczych i te podwyżki spowodowały, że rodziny, ja muszę to powiedzieć, bo to jest zasób finansowy dodatkowy na rzecz każdej rodziny zastępczej, one zyskały większe środki niż byśmy pozostali przy samej waloryzacji. Czyli skutki podwyżek dawały większe możliwości finansowe rodzinom zastępczym niż gdybyśmy pozostali przy tych dwóch waloryzacjach, które miały miejsce w 2019 i 2020.
Ale ja i tak dalej nie rozumiem, bo podwyżka to jest wprowadzona uchwałą Rady, jest podwyżka osobno. I ta kwota po podwyżce powinna być waloryzowana.
Tak, powinna być waloryzowana.
A nie była waloryzowana.
Nie była.
Tylko była podwyżka, która powinna, tak. Kwota plus podwyżka, tak. Powinna zostać zwaloryzowana.
Tak? Dokładnie.
No to nie możemy mówić o czymś takim, że podwyżkę daliśmy i to było większe niż waloryzację, no bo kwota po podwyżce powinna zostać zwaloryzowana jeszcze.
Tylko, że podwyżki były już od 2016 roku na rzecz rodzin zastępczych, natomiast pierwsza waloryzacja weszła w 2019. I ja jakby no, zsumowaliśmy te wszystkie kwoty miesięczne i one dawały powody do tego, że każda rodzina miała zyski z tego tytułu.
Tak, nie rozumiem. To albo podwyższamy i waloryzacja jest z ustawy.
Nie było waloryzacji.
Nie,
tak,
było
waloryzacji.
Nie było świadczenia.
A powinna być waloryzacja.
Nie było,
tak?
Tak. Proszę bardzo.
Kwestia jest, że ustawa tak naprawdę na dzień dzisiejszy mówi o sposobie waloryzacji, który wynika z nowej ustawy i on będzie realizowany z mocy ustawy. To, co było wpisane w umowach, no to musimy pamiętać o tym, że od 2015 roku to mieliśmy kilka lat deflacji, czyli tak naprawdę powinniśmy obniżać wynagrodzenia, które daliśmy tym ludziom zgodnie z zapisami. W związku z tym, że nie realizowaliśmy obniżek w momencie, kiedy ta deflacja była wykazywana, w momencie, kiedy przychodziło do rozliczania wynagrodzeń, czy one są w formie podwyżki, czy zrealizowania tylko czystej waloryzacji, mają ten sam skutek finansowy dla ludzi. Jeżeli podwyżki uchwalone w danym roku były wyższe niż wynikałoby z procentu inflacji ogłoszonego na trzeci kwartał, to i tak one zostały spełnione dla tych rodzin. Ich wynagrodzenie wzrastało o kwotę, która wynikałaby z tego. Pani dyrektor mówi o tym, że suma tych wszystkich zmian, które oferowaliśmy tym rodzinom, dały wynik wyższy niż gdybyśmy czysto, zgodnie z zapisami umownymi, waloryzowali te elementy. Co gorsza, jak Państwo zauważyliście, w naszej uchwale o wynagrodzeniach rodzin zastępczych o waloryzacji nie ma ani słowa, a w związku z tym umieszczenie tego zapisu w umowach było wykroczeniem poza uchwałę. Stąd ten element dodatkowy, o którym mówimy, że takich zapisów być nie powinno i że powinniśmy iść drogą podwyżek ustalonych albo, tak jak mamy w tej chwili, zmianą ustawy, która rzeczywiście tym rodzinom daje gwarancję systematycznego wzrostu i wynagrodzenia i nie budzi kontrowersji. O tym mówiliśmy już w marcu na posiedzeniu, kiedy były rodziny zastępcze, że powinno to wynikać wprost z ustawy, sposób, w jaki ta waloryzacja ma być przeprowadzana. Teraz jest to jasno opisane i jest to waloryzacja na podstawie wskaźnika cen publikowanego przez GUS i oczywiście ta waloryzacja będzie po pierwszym kwartale każdego następnego roku i mam nadzieję, że ta formuła będzie prosta, jasna i zrozumiała już dla wszystkich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czyli, bo teraz nie, jeszcze pytanie, ta uchwała w czerwcu, kiedy miała wejść w życie odnośnie tych dodatków zawodowych? Pewnie? Kiedy?
Ona weszła w dniu uchwalenia.
W dniu uchwalenia, ale nie podpisane zostały aneksy i te rodziny nie dostały i teraz anulujemy, tak? I nie dostaną już tych dodatków zawodowych za te pół roku teraz. Co? Nowa ustawa, ale my jeszcze jesteśmy w starym roku.
Znaczy wejście nowej ustawy.
Na dzień wejścia nowej ustawy musimy z porządku prawnego usunąć wszystkie rzeczy niezgodne z nową ustawą. W związku z tym ten wniosek. Od pierwszego mamy inne rozliczenia z rodzinami zastępczymi. One wynikają wprost z ustawy i ja cieszę się, że nareszcie zapis tej ustawy jest jasny, zrozumiały, no oprócz fakultatywnych, tam gdzie możemy, jeżeli mamy dodatkowe środki, te elementy przyznawać. Tutaj wszystkie dodatki, które miały służyć podwyższeniu wynagrodzenia rodzin, znikają jakby w związku z tym, że uzależniamy od wskaźnika inflacji. Tak naprawdę wynagrodzenie jest dla mnie zrozumiałe. Chociaż tak naprawdę powinniśmy to odnosić do wynagrodzenia minimalnego moim zdaniem, bo tutaj nie zawsze ten wskaźnik inflacji jest tym elementem adekwatnym do tego, co dzieje się w sferze wynagrodzeń. Ale niemniej jednak, tak jak mówię, z porządku musimy usunąć wszystkie te elementy, które są niezgodne z ustawą i nie wynikają wprost z jej zapisów.
Dobrze. Już będę kończyła. Ja jeszcze tylko tutaj cały czas, bo ten aneks, który te rodziny nie podpisały, miał wejść z dniem 1 lipca, czyli od 1 lipca do końca roku mieli otrzymywać te dodatki zawodowe, czyli nie dostaną. Uchylając tą uchwałę, pozbawiamy ich wypłaty też tych dodatków. Nie, bo oni powinni podpisać aneksy i teraz będą mieli za te pół roku jeszcze dodatki, te, które wprowadziliśmy w czerwcu. Tak? No tak, no tak jest to napisane w tym aneksie. W czerwcu podjęliśmy nowe stawki, tak, w czerwcu podjęliśmy nowe, wprowadziliśmy dodatek zawodowy, którego nie było nigdy i one, te rodziny powinny podpisać teraz aneksy z dniem 1 lipca obowiązujące i za pół roku od 1 lipca do 31 grudnia mają dodatki zawodowe.
Ściśle się trzymając, jeżeli nie podpisali aneksu, to nic im się nie należy. My zagwarantowaliśmy im wypłatę, oni nie podpisali aneksu, a my nie możemy podpisać aneksu antydatowanego. Na dzień dzisiejszy, znaczy gdyby podpisali je w czerwcu, po uchwaleniu uchwały, to od 1 lipca te dodatki by im się należały. Podpisanie dzisiaj tego aneksu skutkowałoby, że od dzisiaj im by się należał, generalnie rzecz biorąc. Tak mówi uchwała. Nie to, że cofamy się z wypłatą, chyba że taką decyzję podejmie Rada na dodatkowym głosowaniu, ale tak jak mówię, nie możemy antydatować porozumienia dotyczącego wynagrodzenia, tak?
Proszę Panie Pawle, jeszcze Pan chciał zająć, tak? Zabrać głos.
Czyli dopytam Panie Skarbniku, bo rozumiem, że trzeba wycofać, żeby wprowadzić. Rozumiem, że wycofujemy z dniem 31 stycznia, a nie od nowego roku. No dobrze, czyli jeżeli nowa ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego, no to rozumiem, że stare regulacje obowiązują do 31 stycznia. Bo tak? Bo to chciałem, żeby, bo pan mówił o 1 stycznia, więc gdzieś mi się miesiąc. No nie. No dokładnie, o to chciałem dopytać, że nie mamy dziury miesięcznej, tylko mamy ciągłość. Okej, okay, dziękuję.
No dobrze, bo tak z tego pisma, które rodziny zastępcze piszą, że oni nie podpisali, dlatego tych aneksów nie wiem, bo może by doprowadzić jeszcze rozmawiać, bo tak jak oni mówią, pani dyrektor miała jeszcze tak wprowadzić zapisy uchylające ten zapis odnośnie waloryzacji i przedstawić ten projekt inny i wtedy oni by podpisali, no bo oni teraz praktycznie tak my no tracą, tak? Nie dostaną za te 7 to...
Szanowni Państwo, ja spotykałam się kilkukrotnie, a w ostatnich 2 miesiącach, 3 dwukrotnie z rodzinami zastępczymi i każdorazowo rodziny zastępcze informowałam o zmianach, które wprowadzili członkowie zarządu, ale i również te, które wprowadza nam ustawa o wspieraniu pieczy, systemie rodziny pieczy zastępczej i rodziny zastępcze na każdym z tych etapów w trakcie naszych spotkań nie informowały, nie negowały tych wszystkich zmian, a zmiana dotycząca aneksów, czyli wprowadzenia dodatków zawodowych też ani nie była negowana, ani nie była podnoszona w trakcie naszych spotkań, więc też jestem no, zaskoczona w tej chwili tą informacją, że rodziny zastępcze wprowadzają ten głos.
Dziękuję bardzo. To w takim razie... A, proszę bardzo.
W takim razie mam jeszcze takie pytanie do pani dyrektor. Jak pani myśli, z czego wynika to, że rodziny nie podpisały tych aneksów, bo cały czas wałkujemy temat. Jeżeli podpisaliby aneksy, dostaliby więcej pieniędzy, tak?
Szanowni Państwo, ja nie chciałabym się odnosić do emocji, które panowały kilka miesięcy temu, kiedy rodziny zastępcze chciały no jakby uzyskać większe zasoby finansowe na swoją rzecz. Był naprawdę to czas bardzo trudny dla nas wszystkich i dla rodzin zastępczych i dla nas w powiatowym centrum. Ja każdorazowo rodziny zastępcze informowałam, że podejmę wszelkie możliwe działania. Stąd też mój tutaj dzisiaj głos, który chciałabym, żeby wybrzmiał bardzo mocno. Pan starosta, pan skarbnik z członkami zarządu podjęli naprawdę, ja powiem kolokwialnie, wyczyn finansowy, wychodząc naprzeciw rodzinom zastępczym, oferując im takie zmiany duże finansowe. Ja rodzinę zastępczą informowałam, że podejmę naprawdę starania o to, żeby te finanse im polepszyć, ulepszyć i to się stanie. I od 1 lutego na pewno te zyski odczują naprawdę bardzo, bardzo mocno. I zarówno te oferowane ustawą, jak i te oferowane przez zarząd.
Pani dyrektor, ja zadałem, wydaje mi się, bardzo proste pytanie. Jak pani myśli, dlaczego nie podpisały tego aneksu te rodziny, tak? Bo my znamy sytuację, bo przecież były tutaj rodziny, rozmawialiśmy na sesji i tak dalej. I nagle uchwaliliśmy coś i nagle te rodziny odmawiają podpisania aneksów, czyli coś musi być na rzeczy, tak, że nie chcą polepszenia. Ja wiem, że od 1 lutego ustawa zmieni wszystko i tutaj już nie będziemy musieli się głowić, tak, bo będzie to ustawowo uregulowane, ale ten czas... Ja po prostu
chcę uzyskać prostą odpowiedź.
Ale ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć tak, jak powiedziałam przed chwileczką. Ja nie chciałabym osądzać i sugerować się na emocjach, które panowały kilka miesięcy temu wśród rodzin zastępczych i u nas w centrum, więc no, trudno mi się odnieść, a nie chciałabym oceniać sytuacji, bo z rodzinami zastępczymi współpracujemy bardzo dobrze i uważam, że ta współpraca przebiega należycie i nie ma tutaj żadnej takiej sytuacji, która mogłaby sugerować, że mogłoby, że próba jakby nie podpisania tych aneksów mogła być powodem, nie wiem, no.
Czyli generalnie czekamy do 1 lutego, gdzie sytuacja sama się rozwiąże i to wszystko.
No nie tylko się rozwiąże sama, bo proszę Państwa, wprowadzamy zmiany, które sugeruje tutaj, które zatwierdził zarząd powiatu goleniowskiego, a mianowicie wprowadzenie trzech zmian do trzech podstawowych świadczeń na rzecz rodzin zastępczych.
Dziękuję.
Ja tylko powiem, że my musimy usunąć z porządku prawnego wszystkie rozstrzygnięcia lokalne, które są gorsze w stosunku do ustawy, która reguluje te sfery. Czyli jeżeli wynagrodzenie ustalone przez nas jest niższe w uchwale Rady Powiatu niż to, które gwarantuje ustawa, to musimy to z porządku prawnego usunąć. Dotyczy to również dodatków, które nie są przewidziane w wydatkach fakultatywnych powiatu, a więc starosta takich dodatków przyznać nie może, bo nie zna znalazły miejsca w katalogu. Stąd prośba o usunięcie z porządku prawnego rozstrzygnięć, które są mniej korzystne dla rodzin zastępczych niż te, które wynikają z ustawy. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo.
Ja rozumiem tutaj panią przewodniczącą, bo chodzi o to, że w tym momencie ci ludzie nie mają nic. Przyszli od lipca, lipiec, sierpień, pół roku, nie dostali nic, no i właściwie my im mówimy, o, od lutego będzie fajnie, a do tej pory?
Ja mam propozycję, aby jeszcze raz spróbować porozmawiać, bo ja wiem, no tutaj jest napisane odnośnie, że oni nie podpisali tych umów, dlatego nie dlatego, że im dajemy dodatkowo coś, tak jak tutaj pan Mariusz to zauważył, że dajemy im coś, a oni nie chcą podpisać, bo się, nie wiem, obrazili na nas, tylko dlatego, że był ten zapis w aneksie odnośnie, że nie będą wnosić roszczeń odnośnie waloryzacji, która niby, jak oni twierdzą, nigdy nie były waloryzowane, a teraz zrzekają się w tych aneksach, mieliby się zrzec roszczeń, czyli waloryzacji i odsetek prawdopodobnie za te lata wsteczne, tak? Więc oni na to się nie zgodzili i tak jak tutaj piszą i ja uważam, że powinny być te aneksy zmienione i w innej wersji po prostu wyrzucić ten zapis tak jak oni tutaj proponują, tak? No bo albo rozmawiamy z rodzinami zastępczymi, albo nie rozmawiamy. I no, uchwała odnośnie tutaj to faktycznie tak jak Państwo tutaj wszyscy mówicie, zmienia się porządek od 1 lutego wejdzie, tak? Ale ja bym proponowała i tutaj panią dyrektor no nie wiem, jakoś prosiła, aby spróbować jeszcze raz porozmawiać, zmienić ten aneks, aby jednak te umowy, te rodziny otrzymały te świadczenia, które zostały razem wspólnie wprowadziliśmy w lipcu czy w czerwcu, tak?
W lipcu to pod pierwszy.
Nie można z wyrównaniem od pierwszego, tak jak uchwała wchodzi w życie? No można przecież. No jak? Jak nowy budżet? Jak była wprowadzona uchwała? No jeszcze w grudniu można by to, jakby się chciał no, ktoś postarać, to można by to wprowadzić. No wyrównania, tak, ale te rodziny, które miały, które, bo nie wszystkie spełniały warunki, zacznijmy od tego, tak?
Tylko kwestia najpierw porządku prawnego, tak? Czyli najpierw musieliby podpisać
aneksy, ale w innej wersji, bez tych, bez roszczeń, że zrzekają się roszczeń, nie?
Nie, tylko jedno. Znaczy, ja rozumiem, że no mamy pewną dziurę za okres, jak tutaj pani mówiła, od lipca i pytanie do, nie wiem, zarządu, skarbnika i pani dyrektor, czy my chcemy ten temat, on nie musi mieć formy aneksu, czy to może być forma jakiegoś porozumienia, bo zakładam, że nie podpisanie tych dokumentów, no ja też przeczytałem teraz tę korespondencję, no, pomijam żal, który tutaj wybrzmiewa, natomiast pytanie, czy nie możemy tego za ten okres półroczny no, załatwić porozumieniem, nie wiem, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. No, ja cały czas uważam, że rodziny zastępcze muszą być naszym języczkiem uwagi, bo żebyśmy nie zostali nagle z tym problemem, no, jak powiedzą, pas, nie? Więc uważam, że to można byłoby z jakąś tam inicjatywą wyjść. Pytanie, czy w ogóle jakiś dialog jest prowadzony, czy tutaj pani ma wiedzę, bo pewnie jest pani tutaj pierwszą linią frontu.
Tak, oczywiście. Komunikacja między centrum a rodzinami zastępczymi jest zachowana. Spotykamy się, rozmawiamy na tematy i trudne, i łatwe. Natomiast jeżeli Państwo tutaj pozwolicie na to, że ta uchwała będzie aktywną uchwałą, po prostu budżet nie udźwignie tego dodatku zawodowego.
W czerwcu został wprowadzony ten dodatek zawodowy, a w grudniu pani mówi, że budżet tego nie udźwignie. No przecież on został wprowadzony w czerwcu i gdyby nie ta zmiana ustawy, która będzie obowiązywała od lutego, no to rodziny, gdyby podpisały te aneksy, miałyby wypłacane już co miesiąc dawno, tak? A to, co nam ustawa wprowadza, to możemy powiedzieć, że budżet nie udźwignie, bo te dodatki to były po 200 zł, tak? A ustawa nam wprowadza 100% podwyżki, tak?
Proszę Państwa, ja tak się zastanawiam, czy my w tym temacie nie idziemy za daleko. Ja bym chciał przede wszystkim poznać stanowisko zarządu, bo ono dla nas jest tego. My w ostatnich dniach grudnia zastanawiamy się, co zrobić ze świadczeniem od 1 lipca. Ja bym tak daleko nie szedł. I uważam, że jeżeli przyjęliśmy już jakąś koncepcję, to pismo jednego z panów w drugiej połowie grudnia przewraca nam całą jakby dotychczasową praktykę. Ja chciałem powiedzieć, że będę głosował za tą uchwałą. Dziękuję bardzo. Przepraszam.
Proszę Państwa, mamy po raz kolejny taką sytuację, kiedy coś rzeczywiście jest uzgadniane. Odpowiednia komórka starostwa, w tym przypadku pani dyrektor akurat PCPR, w tym przypadku negocjuje pewne rzeczy. My proponujemy, uginamy się wtedy, jak rozmawialiśmy na temat tamtych uchwał. I znowu mamy taką sytuację, że na ostatnią chwilę, w momencie, kiedy no, nie można się dogadać, tak, no, wiadomo, że pewne propozycje tutaj ze strony pani dyrektor zostały złożone. My myśleliśmy wtedy, że ta uchwała, zresztą takie sygnały też mieliśmy, że jest dobrą uchwałą i zabezpiecza tutaj, zwłaszcza te rodziny, gdzie jest więcej dzieci. Teraz znowu mamy taką wrzutkę, że w ostatniej chwili, dzisiaj tak rozumiem, wpłynęły ja powiem tak, no tak naprawdę to powinno być tak, że to wpływamy w ogóle wiedzy na ten temat, nie mieliśmy na temat tego pisma, powinno wpłynąć na zarząd, żeby zarząd w ogóle mógł się ustosunkować do tego. Dlatego ja bym proponował podjąć tą uchwałę, no przecież te uchwały nie są niewzruszalne. Jakieś propozycje może przecież obok tego rozmawiać pani dyrektor, a my, tak jak mówi pan Kazimierz, na ostatnią chwilę znowu robimy jakieś zmiany, powracamy do czegoś. No, była pełna wola co do tego, aby aneksować te umowy. Z jakichś przyczyn no, rodziny tego nie chciały. Dlatego ja powiem szczerze, no, proponowałbym przegłosowanie tej uchwały, nie zdejmowanie jej, bo jest zgodna z ustawą i powiem szczerze, ja w ogóle nie miałem wątpliwości co do tego, że to jest dobre rozwiązanie. A jeszcze jedna sprawa. Tak naprawdę no przecież ona daje tutaj dużo większe możliwości dla rodzin zastępczych niż te poprzednie rozwiązania, o które tak walczyliśmy. Tu ustawodawca za nas zrobił dobrze, szanujemy to i sprawa jest załatwiona. A to trochę tak wygląda mi przynajmniej na to, że do czegoś się ktoś nie zgodził, ubierał się, a nagle się obudził i mówi, no dobra, to w sumie tam wezmę te pieniądze i teraz duszę na ostatniej sesji w grudniu i teraz my musimy tak naprawdę rozbierać to na elementy pierwsze i zastanawiać się. No ustawa według mojej oceny jest dla nich korzystniejsza. My, mówię, wcześniej zaproponowaliśmy pewne rozwiązania, nie zostały przyjęte, także ja bym wnosił o to, żeby ją dzisiaj za nią głosować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałem też zabrać głos i dowiedzieć się, bo tak jak powiedział Pan Starosta, my jako zarząd tego pisma nie znamy. Usłyszeliśmy jego treść od Pani Przewodniczącej połączonych komisji. Ja bym chciał zapytać, czy to pismo jest tylko i wyłącznie podpisane przez Pana Łukasza, czy też tam jest jakby informacja, że jest to osoba, która reprezentuje wszystkie rodziny? Takich kilka pytań mam, kilka formalnych. Bo nie wiemy tak naprawdę i chciałem też zadać pytanie do Pani Dyrektor, korzystając z jej obecności. Czy tamte zmiany, które my wprowadzaliśmy, te aneksy niepodpisane przez rodziny, dotyczyły wszystkich rodzin, czy nie dotyczyły Pana Łukasza?
Też dotyczyły. Też. Również, tak. Też. Pan Łukasz jest rodziną zawodową specjalistyczną, więc też ta zmiana dotyczyła. Natomiast akurat Pan nie kwalifikuje się do tego dodatku, ponieważ dodatek obowiązuje od liczby dzieci w czworo, a tutaj u Pana ten warunek nie jest spełniony.
Czyli z całym szacunkiem i zrozumieniem ciężkiej pracy Pana Łukasza, bo znam tą osobę, wiem, zresztą sam mam w domu podobną sytuację, może nie aż tak złożoną jak u Pana Łukasza, natomiast z całym szacunkiem, jeżeli osoba, której to nie dotyczy, reprezentuje pozostałych i nie mamy informacji, że tak naprawdę ich reprezentuje, to można traktować to pismo jako informację od Pana Łukasza, że on, jako on ma prawo nie zgodzić się z pewnymi tezami i uważam, że powinniśmy w tym momencie podjąć takie działania, żeby skontaktować się z rodzinami, o czym mówił już Pan Starosta, pozostałymi, do tego jest Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, by wyjaśnić tą sytuację, a pismo Pana Łukasza potraktować jako jego stronę, czy jego stanowisko, a zresztą po prostu porozmawiać. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie, jeszcze jedno zdanie. Ja 2 tygodnie temu ostatni raz spotkałam się z rodzinami zastępczymi i proszę mi uwierzyć, podczas tego spotkania rozmawialiśmy o tych zmianach, które będą wprowadzone w przyszłym roku. Poinformowałam rodziny o tych dodatkach, które tutaj zawnioskował zarząd powiatu goleniowskiego i żadna rodzina podczas tego spotkania nie podnosiła informacji tych, które tutaj dzisiaj słyszę. Gdybym usłyszała wtedy na tym spotkaniu 2 tygodnie temu, to do dzisiejszego dnia podjęłabym działania o, nie wiem, wycofaniu, o niepodejmowaniu czegokolwiek w tym temacie.
Kiedy rodziny zastępcze dostały te aneksy? Z jaką datą?
Aneksy były sporządzane 18 lipca. Myślę, ja nie pamiętam dokładnie, ale...
W lipcu im były przekazane te aneksy?
Tak, tak, tak.
Żeby było jasne, ja też jestem za tą uchwałą, tylko Pan Starosto, bo Pan mówił o rzucie na ostatnią chwilę. Mi się wydaje, że 7 października ta ustawa zmieniająca została opublikowana, więc to, jak się zmienią przepisy, wiemy chyba od 7 października. Proszę mnie poprawić, bo na szybko to sprawdziłem, prawda? Że od 1 lutego będą inne stawki. Więc no, mieliśmy przynajmniej 2 czy 3 sesje, czy 3 spotkania, żeby tą sprawę też załatwić, dograć, czy też ewentualnie wymienić. To raczej my działamy, wydaje mi się, na ostatnią chwilę tutaj. Bo proszę mnie poprawić, ale 7 października została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o pieczy zastępczej, gdzie mamy te stawki od 1 lutego. Czyli tę wiedzę mamy już od 2 miesięcy. A mimo to też dopiero teraz to otrzymujemy. Więc to też chyba nie jest tak, że my nie działamy trochę na ostatnią chwilę w ramach roku budżetowego. Ja jestem za tą uchwałą, żeby jasne, ale nie chciałbym, żeby ten temat znowu gdzieś zaginął nam, albo był przedmiotem takiej korespondencji, której dzisiaj jesteśmy świadkami, że jedna osoba mailem na ostatnią chwilę, to jest oczywiście kłopot, natomiast no, miejmy może tutaj chęć rozwiązania tej sytuacji, nie? W formie takiej, żeby obie strony wyszły do tego w formie porozumienia. Dzisiaj to załatwmy, to co mamy tutaj w porządku obrad, natomiast no, wróćmy do tego w taki sposób, żeby te tutaj to porozumienie było. Dziękuję.
Ale mail nie jest
podpisany chyba też. Jest. Podpisany? Jest. Przepraszam.
My nie działamy ad hoc. Generalnie rzecz biorąc mamy czas do usunięcia z porządku prawnego zapisów niezgodnych z ustawą do dnia wejścia w życie jej zapisów, czyli do 31 stycznia mamy czas. To jest to, że nie działamy na ostatnią chwilę, to raz. A dwa, tak jak mówię, kwestia nie dotyczy tego, co się będzie działo do 1 lutego, bo to jest kwestia decyzji rodzin zastępczych w trakcie obowiązywania zapisów tej uchwały, bo ona będzie obowiązywała do 31 stycznia, tylko co będzie od momentu wejścia nowych przepisów i my uchylamy ten przepis z datą 1 lutego, a w związku z tym nie możemy rozmawiać tutaj o dalszym wypłacaniu, a to co ta cała dyskusja, która się tutaj toczy, dotyczy momentu, w którym ta uchwała jest w pełni obowiązująca. Kwestia czy i na jakich warunkach zostanie podpisany aneks, już dotyczy tylko spraw regulacyjnych i środków budżetowych. To nie jest kwestia obrad, które podejmujemy. My chcemy tylko usunąć z porządku prawnego rozstrzygnięć gorszych niż te, które funkcjonują w ustawie i z drugiej strony dodatków, których nie ma w wykazie ustawowym środków fakultatywnych przeznaczonych dla rodzin zastępczych. Tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, bo tutaj ja uważam, że jest złe uzasadnienie tej uchwały, bo podstawowe uzasadnienie, bo nie ma nic mowy, że od lutego zmieni się ustawa, tylko że rodziny zastępcze zawodowe i prowadzące domy dziecka nie wyrazili zgody na podpisanie aneksów. No skoro takie jest uzasadnienie z tyłu, ja rozumiem, że to jest powodem wprowadzenia zniesienia tych zapisów, więc no mówię, jest nieodpowiednie uzasadnienie, no bo wychodzi na to, że nie to, że rodziny nie podpisały aneksów, tylko zmiana ustawy narzuca nam wykreślenie tych zapisów z tamtej uchwały. Ale ja dalej tutaj dążę do tego, czy jeżeli ja prosiłabym też naprawdę jeszcze do doprowadzenia do rozmów z rodzinami zastępczymi i takiego sporządzenia aneksów, aby rodziny to podpisały, czyli że bez takich, że zrzekają się wszelkich roszczeń wynikających z tego, że nie były waloryzowane te świadczenia i podejrzewam, że na pewno te rodziny to podpiszą w takiej postaci te aneksy i aby to zostało wypłacone od 1 lipca, jak to wchodziło wtedy tak w życie. Bo wtedy budżet był przygotowany i skoro była taka uchwała, to bo to była uchwała, którą przygotował zarząd, no to skoro wprowadzał takie dodatki, no to był przygotowany finansowo na to. I aby doprowadzić do tego, aby jeszcze ta uchwała jest w porządku, tak, no bo skoro to doprowadzamy do stanu prawnego, który ma być obowiązujący od 1 lutego 2023 roku, tylko aneks jest nieprawidłowo sporządzony, tak? Według mojej wiedzy i tej informacji, którą tutaj Państwo uważacie, że to Pan Łukasz, chociaż on, jego nie dotyczyła ten aneks, no bo on i tak się nie łapał na to, co, ale innych rodzin zastępczych, tak? Czyli on nie w swoim imieniu mówił, tylko w imieniu innych rodzin, które teraz zostaną pozbawione za te pół roku tych dodatków zawodowych. Ja tak rozumiem, tak? Czyli ja bym prosiła panią dyrektor, aby jeszcze spróbować porozmawiać i wyrzucić ten zapis odnośnie, że nie będą wnosić roszczeń odnośnie waloryzacji. Chociaż ja nie wiem, jak tu pan skarbnik mówi, że to wynika z ustawy, to, że to się wykreśli, taki zapis, to oni i tak mają prawo wnosić te roszczenia, tak? Bo to jest coś, co im przysługuje z ustawy. Więc oni i tak mogą na przykład pójść do sądu, czy nie wiem, gdzie tam, że nie wiem, świadczenia nie były waloryzowane, tak?
Tak jak mówię, kwestia, że w ustawie nie było zapisu dotyczącego waloryzacji, one były tylko w umowach podpisanych, a nie było w uchwale naszej dotyczącej wynagrodzeń. Te uchwały opiewały na kwotę. W związku z tym kluczowym dla rozstrzygnięć jest uchwała i pełnomocnictwo dla dyrektora. Niemniej jednak, tak jak mówiła pani dyrektor, te rodziny dostały wyższe wynagrodzenia niż wynikałoby ze stopnia waloryzacji. Bo od 15 roku do 17, o ile dobrze pamiętam, mieliśmy do czynienia z deflacją, a więc teoretycznie powinniśmy to wynagrodzenie pomniejszać o wskaźnik ujemny. Nie robiliśmy tego. Od 19 roku były wprowadzane podwyżki wyższe niż wynikałoby to z waloryzacji. A w związku z tym suma korzyści jest po stronie rodzin zastępczych i teoretycznie żadnych roszczeń sąd nie powinien zasądzić. Tak to wygląda. Kwestia odrębna dotycząca wykonania uchwały, która została dyrektorowi powierzona. No jeżeli nie zostały podpisane aneksy z winy, nie poniesionej przez panią dyrektor, tylko rodzin zastępczych, no kwestia, tak jak mówię, ona będzie obowiązywała do 31 stycznia i co uda się w tej sprawie zrobić, jeżeli pani dyrektor i rodziny zastępcze dojdą do konsensusu i zarząd i rada przychyli się do takiego wstecznego wypłacenia, wszystko jest otwarte. Niemniej jednak to nie dotyczy tej uchwały. Ja prosiłbym, żeby skupić się na meritum, a nie wniosku pana pełnomocnika rodzin, bo tak chyba się pan Łokaj tytułuje, żeby nie rozpatrywać spraw niezwiązanych z uchwałą, bo tak jak mówię, w porządku prawnym mamy do czynienia z wycofaniem uchwały, która jest niezgodna ze stanem prawnym od 1 lutego 2023.
Ja chciałem... Gdzie? Tu? Nie, już mam. Ja chciałem ten... Panie skarbniku, pozwoli, ja chciałem właśnie postawić taki wniosek. My zajmujemy się tylko i wyłącznie treścią uchwały. Cała ta dyskusja, która teraz przebiegła, nie ma nic wspólnego z tą uchwałą, pani przewodnicząca. W związku z tym mogliśmy to na ten temat rozmawiać po, nie wiem, wolnych wnioskach w jakichś innych punkcie tematu. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy wrócili do procedowania nad uchwałą, abyśmy zakończyli już tą dyskusję, która nie ma z tą uchwałą nic wspólnego i mieli po dalszy porządek obrad, żebyśmy realizowali, bo pędzimy się w gąszcz tego, czego w tej chwili nie jesteśmy w stanie załatwić. Rozmawiamy o uchwale, uchwała jest dla mnie prosta, a to, co ktoś napisał i co chcemy, to jest całkiem inny temat, niezwiązany z tą uchwałą. I dlatego bym prosił, żebyśmy już tą dyskusję nie na temat uchwały zakończyli i przeszli do procedowania nad tą uchwałą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, już przechodzimy. Ale ja tu jeszcze tak w ostatniej chwili doczytałam, że to nie chodzi o wskaźnik inflacji, tylko o podwyżkę w sferze budżetowej, tak? A tam nie było na minus, tam było albo 0,0, 100%, tak? A dwa razy, trzy razy były podwyżki, tam 2,3, czyli nie było na minus, tak? Bo tu nie chodzi o wskaźnik inflacji. No, a przez te lata poprzednie, czyli nie byłoby deflacji. Ale w ustawie jest dobrze. Głosujemy nad tą uchwałą, ale tak jak mówię, no mi się wydaje, że dalej to nie jest tak, jak powinno być z tymi rodzinami zastępczymi, bo oni nie podpisali aneksów i ze względu na ten zapis, który tam był, a nie ze względu na to... Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pani dyrektor. Proszę powiedzieć, pani dyrektor, od 1 lutego rodzina zastępcza wychowująca jedno dziecko, jaką kwotę otrzyma? Dziękuję.
Szanowni Państwo, w rodzinie zastępczej zawodowej i w rodzinnym domu dziecka nie ma takiej sytuacji, żeby było jedno dziecko. Chodzi o wynagrodzenie, tak, dla rodziny zastępczej. To, co mówiłam, od 1 lutego pogotowia, czyli rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, z kwoty 4200 zł będą otrzymywały 5084 zł. Natomiast rodziny zastępcze zawodowe,
zawodowe i rodzinne domy dziecka z kwoty tej, która funkcjonuje w dniu dzisiejszym, czyli 2700 zł, otrzymają od 1 lutego 4100 zł.
Na jedno dziecko?
Nie, nie. To jest miesięczne wynagrodzenie dla rodziny zastępczej. A świadczenie miesięczne na rzecz dziecka to jest inne świadczenie, które rodziny zastępcze dzisiaj otrzymują w wysokości albo 1189 zł, albo 765 zł. Tak.
Dziękuję bardzo. Przejdźmy teraz do zaopiniowania tej uchwały i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za wprowadzeniem uchwały w sprawie uchylenia uchwały, którą wprowadzaliśmy w czerwcu. Proszę bardzo. Cztery.
Budżetowa.
Aha, pięć jest.
Ale cztery głosuje.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Znaczy ja wstrzymuję.
Proszę.
Ja. No to dobrze.
No, jest Beata już.
Jest wstrzymujący.
Sześć już jest. Bo już Beata jest.
Budżetowa ma sierpniu głosu. Więc
za jeden.
Ona przyszła dopiero, nie było jej.
No nie, my pierwsze. A to, że raz przejdzie.
Więc za jeden.
Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za wprowadzeniem tej uchwały?
Rewizyjna.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za wprowadzeniem tej uchwały uchylającej. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Kto się wstrzymał? I proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie skargi wniosków. Skargi wniosków. O podniesienie ręki, kto jest za wprowadzeniem tej uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat goleniowski. Proszę bardzo. Pan starosta, proszę.
Pani przewodnicząca, panie panowie, nie ma niestety dzisiaj z nami pani Chomińskiej, która przygotowywała ten projekt uchwały. Pani Chomińska również spotykała się ze związkami zawodowymi w sprawie wzrostu tych dodatków. Natomiast sprawą, która też jak gdyby zdeterminowała to, że ta uchwała dzisiaj jest przedmiotem procedowania, jest to, że zmiany nastąpiły w przepisach i wprowadzone została taka funkcja mentora. W związku z tym dla mentora należy również ustalić wynagrodzenie, a jest to też jakimś tam dalej poszło jako dodatkowe zmiany do regulaminu. One zostały Państwu przedstawione w tym regulaminie. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, to chętnie odpowiem, o ile będę w stanie, powiem szczerze. Albo poprosimy kogoś z Wydziału Oświaty, ale ja myślę, że jest to dosyć czytelne i te wzrosty rzeczywiście oczekiwane, może nie w takiej skali oczywiście, ale uzgodnione ze związkami zawodowymi zostały zaproponowane Radzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa? Proszę bardzo, ja wyłączę.
No, ale związki zawodowe chyba się nie dogadały w tej kwestii, prawda? Tutaj chyba nie podpisały tego. zaopiniowały pozytywnie. No, to słyszałam, że mówiły, że nie bardzo. No dobrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę bardzo. Czy jeszcze mają Państwo tutaj, Państwo związani z oświatą? Może szerzej ten temat. Nie widzę chyba, tak? To przejdziemy do zaopiniowania tego projektu i poproszę członków Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? 5, tak, pani Agatko? Dobrze, dziękuję bardzo. Bo pani dyrektor chyba nie będzie już, popatrzę jeszcze cały czas Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potrzebna chyba, to podziękujemy pani bardzo. No i ja tak bym miała gorącą prośbę, aby jednak jeszcze się skontaktować z rodzinami zastępczymi, jeżeli to jest możliwe, zmiana aneksu i podpisanie w postaci takiej bez tego punktu, tak? Bo podejrzewam, że to jest główny punkt, który nie pozwolił na podpisanie tych aneksów. Dziękujemy pani bardzo i przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Goleniewskiego na 2023 rok. Proszę bardzo, pani przewodnicząca.
Proszę państwa, mam nadzieję, że wszyscy żeście się zapoznali z planem Rady na 2023 rok. Jeżeli nie, to oczywiście mogę go przedstawić, ale chyba nie ma takiej potrzeby. Gdybyście coś mieli ochotę jeszcze na coś tam innego, czy do wprowadzenia, czy coś, to modyfikacja jeszcze jest wskazana. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś ma jakieś uwagi do planu pracy Rady Powiatu na 2023 rok? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania i proszę członków Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały odnośnie planu pracy? 4, 5, 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie planu pracy. Ile pani Agatko? 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym. 5, 4, bo nie ma pana Kazimierza. Tak, tytuł u góry w planie pracy powinien być 2023. Tak, poprawiony jest to dobrze. Dziękuję bardzo i proszę, przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2022 rok i proszę pan skarbnik.
Szanowni radni, zmiany, które są w tej uchwale, dotyczą tak naprawdę tych rzeczy, o których już wspominałem, to znaczy zwiększamy dochody i zmniejszamy deficyt budżetowy, dzięki temu uwalniając środki do uchwały na rok następny, o które tak bardzo martwiło się RIO. Generalnie rzecz biorąc, jak widzicie, są to dochody, które wygenerowaliśmy dzięki zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększone dochody z PIT, które oczywiście w dużej mierze są ograniczeniem dochodów na rok 2023, bo tam mieliśmy dostać tak zwaną subwencję rozwojową, której nie dostaniemy w związku ze zwiększonym tych dochodów w tym roku. No i oczywiście zmniejszenie planowanych wydatków na wzrost energii w naszych jednostkach po pierwszym kwartale. Te dane były zastraszające. Tempo wzrostu było ogromne i nie wiadomo duża. W związku z tym, że zbliżamy się do końca, zostały nam praktycznie rzecz biorąc tylko i wyłącznie faktury grudniowe, które i tak zapłacimy w styczniu, w związku z tym, że taki jest proces fakturowania, mogliśmy sobie w tym obszarze zmniejszyć planowane wydatki o tą kwotę po to, żeby móc spełnić wymogi dotyczące uchwalenia budżetu na rok następny. I przesuwamy środki zgodnie z elementami, które wynikają z przebiegu budżetu, czyli zwiększamy te obszary dochodów, szczególnie dochody odsetkowe, które w tym roku ze względu na podniesienie stóp procentowych pozwoliły nam uzyskać dochody wyższe niż to, co musieliśmy do planu odsetkowego, jeżeli chodzi o obsługę naszych zobowiązań, dołożyć. Niemniej jednak i tak około miliona złotych zapłaciliśmy za te odsetki więcej. Gdyby były dodatkowe pytania dotyczące, to oczywiście chętnie odpowiem. Szczegóły zawarliśmy w uzasadnieniu, pokazując wszystkie te ruchy, które wykonujemy w tym budżecie. Tak jak mówię, do końca grudnia będziemy czekać na realizację i dopiero 31 grudnia pokaże nam, jaka jest rzeczywista skala dochodów i wydatków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie Pawle, pan miał poprzednio pytanie do tej uchwały, tak? Proszę.
Nie doskonale pamięta i od razu mi pewnie odpowie.
Jak państwo pamiętacie, we wrześniu zeszłego roku mieliśmy sytuację taką, że fala działała w bardzo ograniczonych możliwościach. W związku z tym plany na rok następny w przypadku niewiadomej, co dalej z COVID-em i jaka będzie możliwość uruchomienia basenu jako miejsca, w którym można funkcjonować odpłatnie, były niewiadome. Stąd zaniżone plany. Na dzień dzisiejszy realizacja tych dochodów jest na tyle duża, że pozwala zaplanować te zwiększone dochody i w ten sposób poprawić wskaźniki budżetowe. Dziękuję.
Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania odnośnie tych zmian, za wprowadzenie zmian przedstawionych w projekcie uchwały? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za wprowadzeniem zmian danego projektu. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035. Pan skarbnik, poproszę.
Jeżeli chodzi o zmiany wieloletniej prognozy, to ona w głównej mierze dotyczy zmian dotyczących projektu budżetu, czyli tych zmian planowanych na rok następny, no i przewidywanego wyniku roku bieżącego oraz tej decyzji zarządu o wycofaniu się z zaciągania pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ta decyzja była podyktowana kosztami i niewielkimi rozmiarami tej pożyczki. Ta skala oprocentowania jest oparta o WIBOR. W tej chwili jest to ponad 7% i zaplanowana była spłata na 10 lat. W związku z tym wycofaliśmy się z tak drugiego przedsięwzięcia. Finansujemy to środkami pożyczonymi w poprzednich latach, tak żeby nie ponosić dodatkowych kosztów finansowych. I to były wszystkie takie zmiany dotyczące przyszłego roku, gdyby były pytania szczegółowe do pozycji. No oczywiście, jeżeli chodzi o wymogi formalne, spełniamy wskaźnik obsługi długu. Jest on na poziomie gwarantującym nam możliwość bieżącej obsługi tego długu przez cały okres funkcjonowania wieloletniej prognozy. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, czy mamy jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem zmian w wieloletniej prognozie. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały. I kolejny punkt. Projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Nowogard prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4167 Karsk. Proszę bardzo, pan dyrektor.
Dziękuję uprzejmie. Generalnie w ostatnim czasie Urząd Miejski w Nowogardzie rozpoczął procedurę przetargową na budowę chodników wzdłuż drogi powiatowej miejscowości Karsk. Nie wiem, jak to sformułować. Generalnie tam jakby dwa projekty były nałożone i generalnie chodniki w całości są finansowane przez gminę Nowogard i wzorem poprzedniej korespondencji wyrażając zgodę na udzielając prawo do dysponowania nieruchomością na cele projektowe, czyli w momencie, kiedy była robiona w zeszłym roku dokumentacja projektowa, też napisaliśmy, że wzorem innych gmin, że w przypadku woli, gdy gmina będzie chciała realizować chodniki, to należy też liczyć się z ich utrzymaniem, ponieważ są to znaczące koszty, a my jako powiat tak naprawdę nie jesteśmy w stanie ponosić tych zwiększonych kosztów bieżącego utrzymania chodników i w związku z powyższym zachodzi konieczność podpisania takiego porozumienia, żeby wcześniejsze deklaracje wypełnić i aby móc podpisać takie porozumienie, z naszej strony potrzebna jest taka uchwała i tak samo ze strony Urzędu Miejskiego też jest potrzebna taka uchwała, która z tego co wiem najprawdopodobniej będzie podejmowana dzisiaj, tudzież jutro, bo muszą w miarę równolegle zostać podjęte. Także bardzo proszę o podjęcie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania?
Dokładamy do tych chodników.
Mamy pytania do...
Ciężko mi powiedzieć, ponieważ nie realizowałem tego projektu. To jest sama miejscowość Karsk w początkowym, nie, myślę, że pan wicestarosta bardziej był zorientowany, to jest kilkaset metrów. Natomiast wiem, że na pewno jedną stronę całą wycinają, a z drugiej strony zostawiają 50%, ponieważ droga się nie mieściła razem z chodnikami i tam musieli dostosować ten projekt. Może pan wicestarosta bardziej. Nie? Przepraszam, dziękuję.
Dobrze. Dziękuję bardzo. To przejdźmy do zaopiniowania tego projektu uchwały i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. 6. Nie, 5.
Tak, on też.
Tak? Tak. 5 jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 wstrzymująca. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 wstrzymujący. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Proszę członków Komisji Skargi Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Skargi wniosków? Za? 1? 2. 2 osoby za. 3? 3. 3 za. Kto przeciw jest? Nie ma. I kto się wstrzymał? 2. I przechodzimy do następnego punktu, zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
To ja mogę za. Proszę Państwa, jak co roku przygotowaliśmy plan trasy Komisji Rewizyjnej i zgodnie z tradycją naszej pracy w pierwszym półroczu to zajmujemy się przede wszystkim budżetem, opracowaniem
to znaczy sprawdzeniem wykonania budżetu mam zaplanowane na marzec i wydanie opinii i zarówno o budżecie, jak i wykonaniu, jak i absolutorium to mamy na miesiąc czerwiec. I proszę Państwa, na drugie półrocze, a właściwie praktycznie na ostatnie 4 miesiące przyszłego roku zaplanowaliśmy 3 kontrole. Jedną zaległą to jest w zespole szkół nr 1 w Nowogardzie, czyli nasze liceum. I wrzesień, październik zaplanowaliśmy kontrolę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. No i jak zwykle będziemy w miesiącu grudniu opiniowali budżet na 2024 rok. No i jak co sesja opiniujemy materiały sesyjne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zatwierdzenie planu, czyli co, zaopiniujemy też, tak, Pani Agatko? Nie? Bez opiniowania. Dobrze. Czyli sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami, na sesji wolne wnioski, też na sesji, tak? Czyli zamknięcie posiedzenia komisji. Dziękuję bardzo.